Słowa do słowa.
'Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Rok B. Z Dziejów Apostolskich. Wszyscy napełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. Z Psalmu 104. Oby miłe mu były moje słowa, obym ja mógł się radować przy Panu. Z listu świętego Pawła do Galatów. Jeżeli dzięki Duchowi żyjemy, to i według Ducha postępujmy. Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy przyjdzie ów Rzecznik, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On za mną będzie świadczył. Również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Chrystus zmartwychwstał, siostry i bracia, wstąpił do nieba i zesłał na nas Ducha Świętego. To wszystko prawda. Czas, który rozpoczęliśmy świętym Triduum Paschalnym, a kończymy uroczystością zesłania Ducha Świętego, był czasem nasyconym łaską, nieustanną radością Kościoła z tego powodu, że Chrystus zmartwychwstał, że życie okazało się mocniejsze niż śmierć, że Bóg, który nigdy nie rzuca słów na wiatr, ofiarował nam swoją miłość i robi to nieustannie. Dlatego właśnie dziś do naszych uszu, do naszych umysłów i w głębie naszego serca Bóg po raz kolejny posyła słowo życiodajne, słowo, które znów przekonuje nas o Jego miłości. Świętowanie uroczystości zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się Wigilią, w czasie której czytamy fragment 7 rozdziału Ewangelii Jana. Kiedy Chrystus przychodzi do Jerozolimy, mimo że i ludzie w Judei, i nawet Jego krewni w Galilei zastanawiali się, czy z powodu grożącego mu niebezpieczeństwa, bo przecież władze chcą go pojmać, czy on na pewno się pojawi, czy przyjdzie na święto, a przecież to święto było hucznie obchodzone, jako pamiątka 40-letniego pobytu Izraelitów na pustyni. To koczowanie na pustyni synajskiej w oczekiwaniu na możliwość wejścia do ziemi obiecanej, nie ze względu na niebezpieczeństwa, czy jakieś zagrożenie, które czekało na naród wybrany po przejściu Jordanu, ale oczekiwanie, które miało poprowadzić Izraelitów, miało poprowadzić lud Boga do zmiany myślenia. Owszem, niestety związane było z tym, że to pokolenie, które wyszło z Egiptu i ciągle jakoś tęsknie, odwracało się za siebie i narzekało, i przypominało sobie czasy niewoli. I twierdziło, że było wtedy bezpieczne. To pokolenie musiało zostać na pustyni. Trzeba było nowego spojrzenia. Trzeba było tęsknoty, która nie patrzy w przeszłość, nie jest zakorzeniona w przeszłości, w niewolniczej przeszłości, ale chce wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, co Bóg przygotował. Chce potraktować poważnie Boże obietnice. Potrzeba było ludzi, którzy uwierzą Bogu na słowo i którzy większą wagę będą przywiązywać do Słowa Bożego niż ludzkiego narzekania. Jezus przychodzi pomimo wszystko do Jerozolimy, by świętować. I w tym ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta, tuż po nocnej procesji, która była dla mieszkańców Jeruzalem i wszystkich przybyłych eksplozją radości, wybuchem szczęścia. Mówiono i przypominałem to już nie jeden raz, że nie zna doświadczenia radości ten, kto choć raz nie uczestniczył w tej procesji w Jerozolimie. Ktoś, kto nigdy tego nie przeżył, nie wie, co to znaczy się naprawdę cieszyć. Więc pewnie i Jezus był na tej procesji. Cieszył się razem ze wszystkimi. I następnego dnia staje w świątyni i zaczyna wołać. Jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, rzeki wody żywej, jak Pismo mówi, popłyną z jego wnętrza. Oczywiście jest tutaj odniesienie do proroctwa Micheasza. A święty Jan skomentuje, że Jezus powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, a wtedy duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie dostąpił jeszcze chwały. Czym jest prawdziwa radość w Bogu? Czy chodzi tylko o procesję? O przeżycie religijne? Nawet o wieczory chwały, czuwania, związane z Wigilią uroczystości zesłania Ducha Świętego, których pewnie nie brakuje dziś w wielu kościołach. Jezus wyraźnie wskazuje, gdzie jest źródło. Jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, woda żywa popłynie z jego wnętrza. Przyjść do Jezusa, uwierzyć, być z Nim, być naprawdę blisko. Zamieszkać z Nim, znaleźć miejsce w Jego sercu, nad wszystko pokochać Boga. Czy świadomie, czy nie, ale właśnie o to modlili się zgromadzeni w Wieczerniku, o których czytamy w pierwszym i w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Większość z nich była świadkami wniebowstąpienia. Niektórzy zobaczyli nawet aniołów, którzy odezwali się wtedy: dlaczego patrzycie w niebo? On przyjdzie. Teraz róbcie to, do czego was wezwał, co wam nakazał. Idźcie się modlić o miłość. Więc nie wiedząc, czego się mają spodziewać, poszli i modlili się. I kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, a oni znajdowali się wszyscy w jednym miejscu, nagle doszedł z nieba szum, jakby zbliżającego się gwałtownego wichru, i napełnił cały dom. I pokazały się im rozdzielające się języki jakby ognia. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. Dla wielu byłaby to nieoceniona umiejętność. Zacząć mówić w językach, których się człowiek nie uczył. Można zadziwić towarzystwo, w którym się przebywa. Można zrozumieć to, co mówią inni, co chcą mi zakomunikować. Można pokonać bariery, które w sposób symboliczny pokazuje nam i próbuje wytłumaczyć biblijna opowieść o wieży Babel. Znów można się nawzajem rozumieć. Bez przeszkód, bez barier, bez granic. Ale czy o to chodzi? Słyszymy, że ludzie, którzy zbiegli się wtedy na ów plac, niedaleko Wieczernika, byli zdumieni, bo każdy słyszał, że ci, którzy wyszli z Wieczernika, przemawiali w ich rodzimych językach. Więc oszołomieni i zdziwieni mówili: czyż ci wszyscy nie są plotącymi głupstwa Galilejczykami? Owszem, przecież wielu słyszało historię o Jezusie. Jerozolima żyła jeszcze śmiercią tamtego człowieka. Docierały nawet pogłoski o tym, że Jezus z Nazaretu jednak żyje. Ale przecież nikt go teraz nie widział. I jeszcze ci Galilejczycy mówią nagle we wszystkich językach tych ludzi, którzy przyszli, którzy znaleźli się pod Wieczernikiem. Pamiętamy pewnie jeszcze, że zaraz po zmartwychwstaniu, po świętach paschalnych, słuchaliśmy tej mowy Piotra i przyglądaliśmy się reakcji słuchaczy na to, co Piotr powiedział. I byliśmy świadkami, jak rodzi się Kościół, z jakimi problemami się zmaga, co robi wspólnota w Jerozolimie, w jaki sposób powstają wspólnoty w innych miejscach. Słyszeliśmy o ewangelizacji prowadzonej przez Piotra, o nawróceniu Szawła. Wszystko zaczyna się właśnie w tamtym momencie, gdy napełnieni Duchem Świętym zaczynają mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. Bo z takim zadaniem przychodzi Duch Święty, aby świat usłyszał o Chrystusie, by świat uwierzył. A wiara zaczyna się od słuchania. I to jeszcze słuchania skupionego, słuchania, które jest związane z zadziwieniem. Ktoś mówi do mnie w moim języku. On mnie szanuje. On nie skupia się na barierach, na ograniczeniach, na tym, co nas różni, ale znajduje drogę do mnie. Wiecie dobrze, siostry i bracia, że jednym z najważniejszych dowodów obecności Ducha Świętego i prawdziwości tego wydarzenia był fakt, że ktoś z apostołów zaczął głosić Ewangelię w języku łacińskim, w języku okupanta. Bo pewnie i wielu żołnierzy z kohorty stacjonującej niedaleko pałacu Piłata znalazło się również na placu. Nie było wiadomo, co się wydarzy. Może dojdzie do kolejnych zamieszek, może będą jakieś rozruchy, może trzeba będzie bardzo konkretnie zareagować. A tu nagle wśród wszystkich języków, które słychać na tamtym placu, można również usłyszeć łacinę, język wroga. Bo Duch Święty jest duchem miłości, jest miłością. Dlatego jestem głęboko przekonany, że autor psalmu 104, z którego kilka wersetów będziemy słyszeć w czterech następujących po sobie zwrotkach psalmu responsoryjnego, ma w sobie pragnienie, kiedy pisze zdanie, które my dziś widzimy jako werset 34 tego psalmu. Autor natchniony ma w sobie to pragnienie, by jego słowa były słowami miłości. Oby miłe mu były moje słowa. Będę śpiewał Panu przez całe moje życie. Obym ja mógł się radować przy Panu. Skoro nasz Bóg jest Bogiem miłości, skoro On jest miłością, to blisko Niego są ci, którzy chcą kochać, którzy kochają, którzy nie tylko pięknie mówią o miłości, ale używają tych słów po to, by opisać swoje życie, dla których radością jest być blisko Boga, Boga, który jest miłością i który kocha, kocha każdego i uczy miłości, miłości każdego. Dlatego święty Paweł w liście do Galatów, zanim jeszcze napisze swoją zachętę, duchem żyjcie i nie spełniajcie pożądań ciała, powie, że zostaliśmy powołani do wolności i że dzięki tej wolności możemy służyć sobie wzajemnie z pobudek miłości, bo całe prawo wypełnia się w jednym przykazaniu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz kochał. Skoro zostaliśmy stworzeni z miłości i dla miłości, to dlaczego nasze życie miałoby wyglądać inaczej? Dlaczego mielibyśmy ulegać rozwiązłości, nieczystości, wyuzdaniu, bałwochwalstwu, magii, wrogości, niezgodzie, zazdrości, gniewowi, kłótniom, rozłamom, herezjom, zawiści, pijaństwu? Przecież owocem ducha jest miłość. Po pierwsze miłość, potem radość, pokój, wielkoduszność. Pojawia się też uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie. I co więcej, całe prawo nie jest przeciwko temu. Prawo chce podprowadzić, doprowadzić właśnie do takiego życia, do przyjęcia łaski, która owocuje w taki sposób. I stąd bierze się autentyczność świadectwa o Chrystusie. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy powie konkretnie: gdy przyjdzie paraklet, duch, którego ja wam przyślę od Ojca, duch prawdy, on da o mnie świadectwo. Również wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. To słowo jest skierowane bezpośrednio do apostołów. Tak, oni są z Jezusem od początku. Od wydarzenia nad Jordanem. Od otwarcia nieba. Oni widzieli cuda Jezusa. Oni Go znają. Oni słyszeli Go. Ale wiemy dobrze, że przecież za chwilę uciekną, opuszczą, zostawią. Dlatego i oni, i my, każdy z nas, potrzebuje Ducha Świętego, byśmy świadczyli, byśmy byli autentyczni, wiarygodni, by świat mógł uwierzyć, że Bóg jest, że jest dobry, że jest miłością. I nawet jeśli nam się zdaje, że jeszcze nie jesteśmy zdolni udźwignąć tego wszystkiego, ciężaru i odpowiedzialności związanej ze świadectwem o Bogu, to Duch Święty przychodzi, żeby nas o tym przekonać, żeby nas umocnić, żeby nas poprowadzić. Bo nie chodzi o nie wiadomo co. Chodzi o każdy dzień, o codzienność, o zwyczajność. Bo przecież dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj zbawienie może się objawić. We mnie, w tobie, siostro i bracie. W naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszych środowiskach. Nie na darmo wołamy w tych dniach, niech zstąpi Duch Twój, niech odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I owszem, wielu przypomina sobie słowa świętego już dziś Jana Pawła II na ówczesnym Placu Zwycięstwa, kiedy papież wołał tak mocno. Ale to może być modlitwa naszego serca, to ma być modlitwa naszego serca, naszej tęsknoty, naszego pragnienia, naszej miłości. Niech nas wszystkich ogarnie dzisiaj łaska i moc Ducha Świętego. Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego będzie nad nami, nad każdym z nas. Niech tak się stanie. Amen.